wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do rozmowy z panią dr Ewą Strzelczyk-Ud, specjalistą medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Pani doktor, na pewno sporą część tej rozmowy z pacjentem stanowią akurat w tej dziedzinie niestety niepomyślne informacje, trudne wieści. Jak takie informacje przekazywać rodzinie, które informacje należy przekazać też pacjentowi?
No właśnie, i to jest temat bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o podejście różnych ludzi. Natomiast sytuacja prawnie jest jasna, dlatego że pacjent ma prawo do każdej informacji. To pacjent, czyli gdybym chciała się stosować do przepisów prawa, to mam obowiązek poinformować głównie pacjenta i to on ma decydować o tej informacji. Pacjent, nie rodzina. I tu się zaczynają schody, bo bardzo często jest tak, że nawet jak przychodzi do mnie, się umawiają rodzina z pacjentem do poradni, to najpierw mam telefon rodziny, ale pacjent o niczym nie wie. Albo jeżeli ma pacjent przyjść do oddziału, to rodzina dzwoni albo mi mówi wręcz, tak, ale tatuś, mama nie wie, na jaki oddział przychodzi. No i zaczynamy od rozmowy z rodziną, czyli o tym, że pacjent ma prawo wiedzieć. Bardzo często tak jest, że im się wydaje, że pacjent nie wie, ale on chroni ich, a oni chronią jego. Nawet jeżeli pacjent nie wie, to on to przeczuwa. I zasadniczo, jeżeli chodzi o przekazywanie niepomyślnych informacji, to jestem absolutną zwolenniczką mówienia prawdy. Oczywiście trzeba odpowiednio mówić w odpowiednich warunkach i odpowiednio się do tego zabrać. Często najpierw po prostu trzeba przekonać do tego rodzinę. I to nie jest tak, że ja to po prostu przychodzę do pacjenta i mówię, no niestety jest beznadziejnie, stan się pogorszył, rokowania są niepomyślnie. Absolutnie nie tak ma wyglądać ta rozmowa. Przede wszystkim musimy się siebie i pacjenta do tego przygotować, czyli no nie może to być w biegu powiedziane, tak? Na pewno musimy mieć na to odpowiednią ilość czasu poświęconą. Na pewno musimy wyczuć, czy pacjent w ogóle chce wiedzieć. Bardzo łatwa jest sytuacja, kiedy pacjent mnie po prostu pyta. No to jest najprościej, no bo ja wiem, że on chce wiedzieć. Ale nawet jeżeli zadaje mi bezpośrednie pytanie, a ja człowieka nie znam, na przykład jak jest na pierwszej wizycie i pyta, czy to jest, pani doktor, czy to jest coś groźnego, czy to jest już rak? Na przykład, bardzo różne pytania są. To wtedy pytam, a co pan już o tym wie? Bo ja mam ten komfort, tak, że do mnie przychodzi pacjent, który już jakiś czas choruje na chorobę nowotworową. I jaką sytuację on ma już za sobą? Może mieć tak, że rzeczywiście na prośbę rodziny lekarze nie powiedzieli mu wcześniej o niepomyślnej informacji. Ukrywali to przed nim, więc ja jakby muszę wiedzieć, w jakiej sytuacji ten pacjent jest. Ale może być tak, że on całą tą informację otrzymał nawet kilka razy, ale ją wyparł. Nie wierzy w nią. Bywa tak, że taką informację wyparł i pacjent, i jego rodzina. I jak ja ich widzę pierwszy raz, to czasem nawet myślę, że rzeczywiście nikt im o niczym nie powiedział. A tymczasem oni usłyszeli o tym już kilka razy, ale tak naprawdę przyjęli, że tak, że leczenie będzie tutaj, że jeszcze tam się udamy. I jakby nie ma tej informacji. Ona zginęła w natłoku wszelkich innych informacji, co jeszcze będziemy robić. Dlatego muszę się jakby sama dowiedzieć, co ten pacjent wie. Czyli zwykle pytam, a co panu powiedzieli wcześniej? Co panu powiedzieli inni lekarze? Wtedy już mniej więcej wiem, jak wygląda wiedza pacjenta czy wiedza rodziny. No i siadamy. I jaka jest zasada, czego nas się też uczy specjalistów medycyny paliatywnej? Zasada jest taka, że nie mówi się od razu z grubej rury. Rzuca się takie małe sygnały, tak? No wie pan, może być tak, że pan z tego nie wyjdzie. No choroba jest przewlekła. Ale. I trzeba go zawsze zostawić z tym ale. I na przykład. Ale jest pan osobą w starszym wieku. U ludzi starszych zwykle te zmiany wolno przebiegają. I jest trochę tego czasu. I zawsze, jak kończę taką rozmowę, a to nie jest jakby jedna długa rozmowa, często to jest wieloetapowo, tak? Pierwszy raz, pierwsza rozmowa to jest po prostu rzucam sygnał, że no niestety chyba się nie da z tym nic zrobić. ale można z tym jeszcze trochę pożyć. Dlatego a propos tej rozmowy, często to są takie rozmowy także o takim życiu codziennym. Jak jesteśmy w domu, to jest łatwo, tak? Widzimy jakieś biegające dzieci, spytamy mimochodem, widzimy jakieś zdjęcia, tak? Coś tam, no musimy znaleźć taki, zresztą potem rozmawiamy o tym z rodziną, tak? Musimy coś takiego znaleźć, co go jeszcze, to mówiłam pewnie poprzednio, coś takiego, co go jeszcze zatrzyma, na co on będzie mógł czekać. I na tym polegają te rozmowy, tak? Że one nie mogą być, że no jest źle, będzie beznadziejnie. Czasem, ja nie mówię, że to jest tak zwykle bywa, tak? Ale czasem jest tak, że ten pacjent, wiemy, znamy go już trochę, przeprowadziliśmy trochę tych rozmów. Jest kilka etapów takiego przeżywania pacjenta, jak się dowie, jak otrzyma niepomyślną informację, na przykład u onkologa. Pierwszym etapem to jest złość, tak? Bunt, złość, dlaczego ja? Potem się pojawia takie niedowierzanie. Nie, to niemożliwe. Potem jest takie kompletne wypieranie. Absolutnie nie było tematu, to często na tym etapie właśnie przychodzi rodzina, pacjent, nie było tematu, są inne rzeczy, my się zajmujemy tutaj leczeniem, teraz i w ogóle. A na koniec, i to jest, różnie długo przebiegają te wszystkie etapy, na końcu dopiero jest takie, potem jest taka rezygnacja zupełnie, taka no totalna deprecha, dół, nie da się nic zrobić, najlepiej to już w ogóle, dajcie mi coś, żeby to skończyć, to jest ten etap. I dopiero po jakimś czasie jest takie pogodzenie się. Często pacjenci nie dożywają tego pogodzenia się. Często jest tak, że oni są na etapie tego buntu albo na etapie wypierania. I czasem jak ja jestem kolejna, moja rozmowa kolejna i on kolejny raz mnie pyta już taki zniecierpliwiony, dlaczego się nie poprawia. Ale dlaczego się nie poprawia? Dlaczego ja nie mam siły? Dlaczego nie mogę wstać? To niestety ja wtedy muszę powiedzieć, bo tak jak rozmawialiśmy, bo niestety to się nie poprawi. Ale no to nie jest tak, że po prostu sadzam, mamy 5 minut i mówię, jest strasznie i tym to możemy dobić pacjenta. I ja bardzo często w tych pierwszych rozmowach mówię zarówno pacjentowi, jak i rodzinie, że to jest tak, że układ emocjonalny człowieka i stres bardzo wpływają na postęp choroby. Czyli jeżeli on będzie chciał żyć i będzie robił wszystko, żeby żyć, będzie walczył, to on automatycznie, pomimo tego rokowania złego, on automatycznie sobie ten czas życia wydłuża. I ja to tam mam takie swoje hasła, no bo to często tak ludzie mają swoje hasła, tak? I ja mam takie, ja będę walczyć, pomoże mi Pan. To jest tak, no, że on widzi, że ma przed sobą człowieka, który nie przekreślił go, tak? Który jeszcze chce coś z tym robić, więc jeżeli ja mam kogoś, kto się mną opiekuje i on jeszcze chce coś robić, no to ja też powinienem. I potem jest, my tak mówimy często, nie poddawaj się, no jeszcze trochę powalczymy. To mają być takie rozmowy, czyli każda rozmowa, w której jest temat niepomyślnej wiadomości, ona musi zakończyć się światełkiem w tunelu. Musi się zakończyć jakimś daniem nadziei człowiekowi, tak? Każda rozmowa, bo wiadomo, że człowiek zapamiętuje to, co na początku rozmowy i to, co na końcu, tak jak pewnie Państwo zapamiętacie z moich długich wypowiedzi.
To w tym momencie ponownie zapraszamy na muzyczną przerwę. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z panią dr Ewą Strzelczyk-Uc, aby porozmawiać o tym, jak te komunikacje prowadzić w dobie pandemii.